Chwała Bogu, witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że znowu tutaj mogę być razem z wami. Dzisiaj przyjechałem z synem. Żona niestety musiała zostać w domu z powodu choroby. Jakiś taki mamy chorobowy weekend, ale również serdecznie pozdrawia. Wyzwanie dla mnie i pewnie dla was. Jak tu zrobić, żeby powiedzieć krótkie kazanie? Jak to tyle treści w Bożym Słowie, ale no naprawdę postaram się jakoś w pigułce podzielić się pewnymi myślami z Bożego Słowa. Jeśli uznacie, że już dość, to powiedzcie, a o tym posłuchamy innym razem. Wiecie, jednym z takich najczęściej cytowanych słów, które można ostatnio usłyszeć w środkach masowego przekazu bądź przeczytać, to słowo kompromis. I do tego pojęcia, można powiedzieć, odwołują się różne środowiska społeczne, od politycznych aż na religijnych kończąc. I wiecie, słowo kompromis, podobnie jak słowo tolerancja, jest wtłaczane w nasze umysły jako fundament dzisiejszej nowoczesnej Europy, w której przyszło nam żyć. I jeśli ktoś wyłamuje się z takiego sposobu myślenia, jeśli ktoś staje obok i broni swoich wartości, to nazwany jest wrogiem kompromisu. Albo mówi się o nim, że jest nietolerancyjny, albo wręcz posądza się go o mowę nienawiści. I odnoszę wrażenie, słuchajcie, że Europa wybudowała sobie taki posąg bezbożnej tolerancji moralnej i religijnej, któremu już dawno pokłoniły się kraje zachodniej Europy. Z politycznych salonów Brukseli rozbrzmiewa pogańska muzyka, w której takt mają kłaniać się kolejne narody. I z przykrością, obserwując, wiecie, to, co się dzieje, i z przykrością no, patrzę również i na nasz kraj i na to, że właśnie Polska stoi w tej kolejce, aby pokłonić się temu posągowi. Co to oznacza dla nas chrześcijan? Co to oznacza dla nas ludzi żyjących właśnie w tych okolicznościach? Co to oznacza dla nas, którzy mamy swoje wartości, chcemy je pielęgnować, chcemy o nie dbać, chcemy je bronić? Co to oznacza dla nas? Dla ludzi, którzy kochają Jezusa. Dla ludzi, którzy żyją w tych realiach. I czy Słowo Boże ma dla nas odpowiedź właśnie na te czasy? Słowo Boże, które było pisane setki, tysiące lat temu. Czy dzisiaj dla nas ludzi żyjących w XXI wieku ma odpowiedź? I ja jestem przekonany, że tak. I myślę, że dzisiaj uczkniemy czegoś z tego, z tej pięknej, wspaniałej Bożej Księgi, aby może nabrać sił na nowo, może nabrać otuchy i przekonania, że to, w co wierzymy, to, komu zaufaliśmy, że warto temu czemuś i temu komuś poświęcić życie. Amen? Amen. Księga Daniela, rozdział 3, od 1 wersetu do 6 przeczytamy sobie. To jest historia bardzo znana przez nas, którzy od wielu lat czytamy Biblię i też często na szkółce niedzielnej o tym jest mowa, mianowicie o trzech młodych ludziach, którzy powiedzieli na kompromis nie. Księga Daniela, 3 rozdział od 1 wersetu. Przeczytamy 6 pierwszych wersetów. Król Nebukadnesar kazał zrobić posąg ze złota, 60 łokci wysoki, sześć łokci szeroki i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król Nebukadnesar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar. I stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnesar. A Herold zawołał potężnym głosem: rozkazuję wam narody, plemiona i języki. W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. I chciałbym takich podzielić się kilkoma myślami wynikających z tego fragmentu, które ja również osobiście odebrałem dla siebie. Po pierwsze, w moim i w twoim życiu może przyjść taki czas, że zostaniesz poddany największej życiowej próbie. I wiecie, czas tej próby możemy widzieć, że przyszedł w życiu trzech młodych ludzi, o których czytamy w dalszej części tej historii. Otóż, wiecie, szalony władca wpadł na szalony pomysł i nie spodziewał się szalonej odpowiedzi ze strony trzech młodych, oddanych Bogu ludzi. Byli młodzi, mieli swoje plany, mieli swoje marzenia i na pewno nie chcieli umierać. Ale nie chcieli również żyć w poczuciu, że zdradzili swojego Boga. Że odwrócili się od Niego plecami, że pokłonili się jakiemuś obcemu bóstwu. Że zdradzili to, w co wierzyli. I wiecie, w dzisiejszych realiach również możemy spodziewać się różnych szalonych propozycji, które składa nam ten świat, które gdzieś są wtłaczane w nasze umysły i z czym przychodzi nam się, chciał czy nie chciał, oswajać. Ktoś może zaproponować ci, choć nie powie ci tego oczywiście wprost, żebyś zdradziła swojego Boga choćby małym gestem, takim czymś niewinnym, czymś takim być może nawet niezauważalnym. Ktoś będzie chciał, żebyś po prostu takie małe kłamstewko wypowiedział. To może być ciche przekleństwo, to może być drobna kradzież, przelotny romans, to może być niewielka łapówka. Cokolwiek, byleby tylko stanąć w opozycji do Boga, w opozycji do tego, co Bóg ma dla ciebie. I głównie chodzi o to, wiecie, żeby człowiek był taki jak wszyscy, żeby się nie wyłamywać z tłumu, żeby robić to, co wszyscy. Generalnie, wiecie, to, co można odbierać w dzisiejszych czasach, to tak. Wierz sobie w Boga, w tego swojego, jak wierzysz. Czytaj sobie tą swoją Biblię, ale rób to, co wszyscy. Przytakuj na to, co robią inni. I nie próbuj wyłamać się z tłumu. Nie próbuj obnosić się ze swoimi wartościami, bo będziesz posądzony o mowę nienawiści. Nie wiem, czy słyszeliście, czytaliście o tym, poseł John Godson publicznie miał odwagę powiedzieć, że homoseksualizm jest grzechem. I wiecie, dwie organizacje homoseksualne wystosowały pismo do Kancelarii Sejmu, aby Komisja do Spraw Etyki ukarała posła Godsona, wiecie za co? Za to, że cytował Pismo Święte. Generalnie wierz sobie w tego swojego Boga, miej swoje wartości, ale biada, żebyś z nimi się obnosił. Innym wolno się obnosić ze swoimi innymi przekonaniami, innymi wartościami, ale biada tobie. Jeśli będziesz cytować Pismo Święte, jeśli będziesz mówić o Jezusie, jeśli będziesz bronić swoich wartości. To mówi dzisiejszy współczesny świat. Pytanie, co z nami? Jaka jest nasza postawa i nasza reakcja? Wiecie, świat chce tylko jednego. Niewiele, tak naprawdę niewiele od nas. Kompromisu. Kompromisu między tym, co wyznajemy w niedzielę, a tym, co praktykujemy w tygodniu. Słownik języka polskiego następująco definiuje słowo kompromis. Porozumienie osiągnięte w wyniku wzajemnych ustępstw, a druga definicja brzmi odstępstwo od zasad, założeń lub poglądów w imię ważnych celów lub praktycznych korzyści. Wiecie, jeśli chodzi o naszą tożsamość w Chrystusie Jezusie, jeśli chodzi o nasze wartości, jeśli chodzi o naszą miłość, którą Bogu wyznajemy, wierzę nie tylko ustami, ale również swoją postawą i sercem, nie może być żadnych ustępstw. Amen. Nie może być żadnego kompromisu, nie może być, wiecie, żadnych innych korzyści. Bo nasz cel naszej wiary to jest nasze zbawienie. I to jest najwyższa korzyść, jaką my, ludzie wierzący, możemy odnieść. I oby nic, naprawdę, kochani, nie stanęło nam na drodze. Przypominam się pewna historia, kiedy sprzedawałem pewną nieruchomość w jednym z miast i ta nieruchomość była współwłasnością moja i siostry. Wiecie, i przyszła kobieta, która to chciała kupić od nas. I zostałem postawiony naprawdę w bardzo niekomfortowej sytuacji, bo oto ustaliliśmy cenę, ale kobieta, która chciała kupić to, no powiedziała, żeby zaniżyć tą cenę, że no da nam tyle, ile żeśmy się umówili, ale na akcie notarialnym zapiszemy mniej. Oczywiście siostra z takim poklaskiem na to spojrzała, bo oczywiście argumenty były dobre, mniejszy podatek, mniejsze koszty notarialne i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć same korzyści. I wiecie, i tylko ja pośrodku tego wszystkiego i wtedy potrzebowaliśmy również tych środków, ale powiedziałem tak, albo piszemy na akcie notarialnym tyle, ile dostanę do ręki, albo ja tego nie podpisuję. Wiecie, to nie była dla mnie komfortowa sytuacja. To nie było dla mnie coś, co sprawiało mi taki naprawdę wielki luz i to dla mnie było coś normalnego. Trzeba było wyłamać się z tłumu i być może zaryzykować, że kobieta obróci się na pięcie i powie, no to szukajcie sobie innego nabywcę. Kiedy z kolei później nabywałem kolejną nieruchomość poprzez agencję nieruchomości, znowu to, wiecie, ta sama historia, pośrednik nieruchomości, właściciel, który sprzedawał i znowu ja. I ta sama historia, mniejsze pieniądze, mniejszy podatek i tak dalej, wtłaczają mi to, wiecie, w głowę. Ja mówię, albo tak, albo do widzenia. I chcę wam powiedzieć, to nie jest łatwe. Nie jest łatwe wyłonić się z tłumu i powiedzieć, nie będę robił tego, co wszyscy. Bo oczywiście taki był argument, ale wszyscy tak, proszę Pana, robią. Ale ja mówię, ale ja to nie wszyscy. Albo tyle, albo nic. Albo w ogóle. Nie będę już oczywiście mówił o tym, jak bardzo Bóg mnie pobłogosławił z tego powodu. Powiem tylko, że bardzo mnie Bóg pobłogosławił. I zawsze, kiedy stajemy po stronie prawdy, po stronie Chrystusa, zawsze, kiedy opowiadamy się po stronie uczciwego życia, nigdy na tym nie tracimy. Nigdy. Zawsze to oznacza dla nas korzyść, choć cyfry, wiecie, po przecinku może mówią ci w tym momencie coś innego. Ale Bóg ma moc. To, czego nie ma, powołać do bytu i z niczego zrobić coś. Amen? Amen. I wiecie, ktoś, kto nie robi właśnie tego, co wszyscy jest najbardziej widoczny w tłumie. I to jest bardzo niewygodna pozycja. O wiele łatwiej, o wiele lepiej i wygodniej iść razem z tłumem. I wiecie, choć na szczęście w tej szerokości geograficznej jeszcze nie płacimy głową za powiedzenie nie temu świeckiemu systemowi, możemy wpaść w inne zwodnicze myślenie. Wiecie jakie? Że bezpieczniej w tłumie niż w Chrystusie. To jest zwodnicze, diabelskie myślenie. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć na podstawie tego fragmentu. Kiedy ty nic nie podejrzewasz, żyjesz sobie dobrze i planujesz może jakieś wielkie przedsięwzięcia, fajne rzeczy, to inni coś knują. Inni będą coś knuć za twoimi plecami i możesz się w ogóle nawet tego nie spodziewać. Wiecie, decyzja Nebukadnesara odnośnie budowy ogromnego posągu ma związek ze snem, który miał wcześniej. I zachęcam do tego, żebyśmy dzisiaj może po południu przeczytali sobie te dwa rozdziały z Księgi Daniela. Drugi i trzeci. I tam Nebukadnesar miał sen, śnił mu się posąg, we śnie głowa była ze złota i później coraz i mniejszej ten posąg, tym był ten kruszec mniej trwały, aż w końcu nogi były z gliny i z żelaza. I wiecie, i on widział we śnie taki posąg i tylko głowa była ze złota. Dlatego postanowił zrobić cały posąg ze złota. W śnie zobaczył, że kamień oderwał się od góry i uderzył w najsłabszą część posągu i dlatego król postanowił ten posąg wznieść na równinie, tam gdzie nie było gór i ten posąg nie miał słabych części. Wydaje się, wiecie, jakby Nebukadnesar chciał zmienić przyszłość, jakby chciał na nią wpłynąć, ale Boże postanowienie było takie, a nie inne i nawet tak potężny ówczesny król nie był w stanie tego zmienić. I chcę ci powiedzieć, wielu będzie chciało zmienić Boże postanowienie w stosunku do twojego życia. Wielu będzie coś knuło przeciwko tobie. Wielu nie będzie podzielać tego, co robisz i w co wierzysz. Ale chcę ci powiedzieć, że Boże postanowienie odnośnie twojego życia jest większe niż ludzkie intrygi wobec ciebie. Zaufaj Bogu, uchwyć się Go, a On przeprowadzi cię naprawdę przez najciemniejsze i najgłębsze doliny twojego życia. Kolejna rzecz. Jeszcze dzisiaj może przyjść sprawdzian twojej wiary. Nie mówimy za miesiąc, za tydzień, za pół roku, ale wiecie, jeszcze dzisiaj, bo czas cały czas płynie, jesteśmy cały czas w ruchu i jeszcze dzisiaj może przyjść sprawdzian twojej wiary. Kiedy posąg stanął na swoim miejscu, kiedy zagrała orkiestra, król zażądał tylko jednego. On nie zażądał tego, żeby kogoś iść i wybić do nogi. On nie zażądał tego, żeby na kimś jakąś wywołać presję, kogoś okraść, wiecie, zrobić coś bardzo, bardzo złego. Król zażądał tylko jednego – kompromisu. Takiej, wiecie, międzywyznaniowej jedności. Byśmy powiedzieli religijnej ekumenii, uznania wspólnego kultu. To tak niewiele. No przecież trzeba z ludźmi żyć w zgodzie. W tłumie stali ludzie różnych narodowości. Każdy miał swoje bóstwo, ale za żadne z nich nikt nie był w stanie oddać swojego życia. Wiecie, dla wszystkich to były tylko jakieś drobne gesty w stronę tego złotego bałwana. To było jakieś takie, no może tylko skinięcie. Może o czym innym sobie w tym momencie myśleli. Kiedy się kłaniali temu posągowi, może nawet sobie myśleli, jaki ten król głupi jest. Albo może nawet z ironią śmiali się. A co to takiemu złotemu oddać pokłonik? Ja nie wiem, co sobie oni nawet myśleli. Ale wiecie, kiedy wszyscy padli, tylko trzech w tym tłumie stało i powiedzieli, jeśli kompromis, to nie z nami. Dla tych ludzi to była sprawa życia i śmierci. Woleli, wiecie, stracić głowę, niż ją pochylić przed posągiem. Woleli paść trupem, niż paść przed nim. Bo oni mieli żywego Boga. I właśnie tym się różni, kochani, religijność od relacji. Martwe prawo od żywej miłości. Świat czeka, wiecie, na takie drobne gesty z naszej strony, które będą uderzać i niszczyć naszą relację, naszą więź ze Stwórcą. Dla nas to może się wydawać, wiecie, no a cóż nam tam zaszkodzi. Ale wiecie, prędzej czy później to odbije się, bo my z Bogiem nie mamy jakichś, wiecie, religijnych przymierzy. My z naszym Bogiem mamy relację. Mamy żywą więź, żywą autentyczną relację. I wszystko, co między tą relację wchodzi, tak naprawdę to niszczy. Silny, przebudzony Kościół, wiecie, to jest zagrożenie dla rozprzestrzeniającego się odstępstwa. Kolejna rzecz. Twoje świadectwo nie będzie się wszystkim podobać. I bądźmy tego świadomi. Ja nie wiem, czy jest ktoś tutaj na sali taki, kto się nawrócił i wszystkim się to spodobało. Jest ktoś taki? Słuchajcie, jak ja się nawróciłem, ja wam tu nieraz mówiłem moje świadectwo, ja byłem kawał drania, byłem uzależniony od narkotyków i od alkoholu. I jak ja się nawróciłem, to 10 lat teściowie prawie z nami nie rozmawiali. A z teściem piłem alkohol. Nie wszystkim się spodoba to, że teraz wierzysz w to, co wierzysz. Nie wszystkim się spodoba to, że dzisiaj zamiast przeklinać, to wielbisz Boga. Nie wszystkim będzie się podobać to, że zamiast oglądać czy czytać jakieś brudy, to czytasz Boże Słowo. Nie wszystkim się to będzie podobać. I twoje świadectwo nie we wszystkich, no nie wiem, znajdzie uznanie. Czytamy w tej historii, dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów. I mówią tak, są mężowie judzcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Szadrach, Meszach i Abednego. Ci mężowie, i teraz posłuchajmy uważnie, co tutaj pisze, skarżą się do króla w ten sposób. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz o królu, nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłon złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Zobaczcie, że jak czytałem te pierwsze wersety z trzeciego rozdziału Księgi Daniela, to cały czas tam Nebukadnesar, który wzniósł Nebukadnesar, bo to Nebukadnesar rozkazał. Wiecie, to jest demonstracja takiej ludzkiej pychy. To jest demonstracja ludzkiego ja. I ktoś miał czelność, słuchajcie, stanąć i przeciwstawić się tej ludzkiej pysze. Ktoś śmiał powiedzieć najpotężniejszemu człowiekowi tamtych czasów nie. Ale wiecie, diabeł tak szybko nie rezygnuje. Po raz kolejny postawi cię pod murem. Zastanów się jeszcze. Pierwszy raz to był taki wypadek przy pracy. No my to rozumiemy. Dajemy ci jeszcze jedną szansę. I wiecie, i tak było w tym przypadku. Zobaczcie, znowu, kiedy postawiono ich przed królem, Co za wspaniałomyślność. Gdy więc teraz usłyszycie głos orkiestry. Zobaczcie, jaki jestem wspaniały, daję wam kolejną szansę. No rozumiem, no mieliście zły dzień wtedy. Coś wam nie wyszło, zamyśleliście się być może, ale gdy teraz usłyszycie, no to zobaczcie, daję wam kolejną szansę. Zróbcie to, co wszyscy. Nie bądźcie tacy, nie wyłamujcie się z tłumu. Wiecie, co to jest tak naprawdę? To podróba łaski. A który Bóg, Nebukadnezar mówi, wyrwie was z mojej ręki? Wiecie, z jednej strony zimny posąg, a z drugiej strony ziejący ogniem piec. Posąg, który reprezentował nową religię. Posąg, który stał się narzędziem kontroli. A z drugiej strony ognisty piec, który stał się narzędziem sądu. Wiecie, Nebukadnezar chciał wiedzieć tak naprawdę, czy ma lojalnych poddanych. Dlatego trzeba było coś wspólnego, coś międzywyznaniowego. Kolejna rzecz. Dochodzimy do takich najważniejszych punktów. Zaufaj Jezusowi, a zobaczysz Jego pełne mocy działanie. Wiecie, nasza wiara to nie polega na tym, że wierzę, bo wierzę. Tak? Ale nasza wiara głównie wynika z naszego obcowania z Bogiem. Z naszego bliskiego kontaktu z naszym Zbawicielem. Ja powiem tak, ja na 100% i bardzo wierzę w to, taka jest moja wiara, że prezydent, że pan Komorowski jest prezydentem. Ja w to wierzę. I moglibyście mnie tutaj pokroić. Ja w to wierzę. Ale wiecie, jaki jest problem? Oprócz tego, że ja wierzę, że pan Komorowski jest prezydentem. Problem jest taki, że ja nie mam z nim żadnej relacji. Tak naprawdę ja go nie znam. Pomimo, że wierzę, że sprawuje najwyższy urząd w państwie. Mnie nic z nim nie łączy. Podejrzewam, że gdybym próbował coś z nim załatwić, to nic by z tego nie wyszło, bo tak naprawdę nie mam żadnych więzi z nim. Wiecie, nasza wiara nie polega na tym, że wierzę, bo wierzę, ale ona wynika z naszej bliskości, z naszej relacji, z naszym obcowaniem z Bogiem. Zaufaj Jezusowi. Troszcz się o tą relację z Nim. Poznawaj Go każdego dnia, czy to w słowie, czy w obserwacji tego, co On robi w twoim życiu i zachwycaj się tym. Wtedy będziesz wzrastał w wierze. Wtedy twoje zaufanie do Jezusa będzie coraz większe. Zobaczcie, jaką wiarę mieli ci młodzi ludzie. I oni odpowiadają tak. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, a więc to nie był, wiecie, Bóg, który oni tam gdzieś wierzyli, bo tam pradziadowie wierzyli, ale to był Bóg, któremu oni służyli, Bóg, którego znali, Bóg, który nie był dla nich obcy. Mówi, jeśli Bóg, któremu służymy, może nas wyrwać, to wyrwie nas, wyratuje nas z rozpalonego pieca, i z twojej ręki, królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Amen. Wiecie, ktoś, kto nie chce w tym układzie oddać pokłonu temu bałwanowi, tak naprawdę odmawia wypełnienia rozkazu, sprzeciwia się temu systemowi i jest nazwany buntownikiem. I tutaj, wiecie, dochodzimy do takiego ostatniego starcia: wiara Bożych dzieci kontra bezwzględny rozkaz okrutnego króla, a na widowni znowu tłumy. Na widowni znowu ci, którzy obserwują z zapartym tchem, co się będzie działo. I wiecie, w tym miejscu zaczyna się jedno z największych, według mnie, biblijnych świadectw. Świadectw, na których możemy się budować, na których może wzrastać nasza wiara. Na dzień dobry, słuchajcie, ogień trawi tych, którzy tych młodych ludzi do tego pieca wrzucali. A następnie najpotężniejszy człowiek tamtych czasów siedzi na swoim tronie i przeciera oczy. Bo to zaczynają się dziać rzeczy dziwne. Wrzucono trzech, a on widzi czterech. I wiecie, w tym przekładzie jest mowa o tym, że to postać podobna do anioła. Inne przekłady mówią, tłumaczą to jako postać Syna Bożego. Słuchajcie, kiedy Syn Boży wchodzi w twoje życie, kiedy Syn Boży wchodzi jako odpowiedź na twoją wiarę, na twoje zaufanie i na twoją wierność, to chcę ci powiedzieć, będą się działy dziwne rzeczy. Inni będą przecierać oczy ze zdumienia. Inni będą się dziwić, bo taki jest nasz Bóg, bo taki jest Jezus. I kiedy Jezus wkracza do akcji, zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Wiecie, co się dzieje? Milknie krzyk opętanych. Wybucha radość uzdrowionych. Przegrani stają się zwycięzcami, a słabi stają się mocarzami. Kiedy Jezus Chrystus wchodzi do akcji, kiedy wchodzi do czyjegoś życia, to ślepi zaczynają widzieć. Chromi zaczynają chodzić, uzależnieni są uwalniani. Ludzie, wiecie, zagubieni, niechciani, odnajdują swoją wartość. Oto Boża odpowiedź na bezkompromisowość. I wiecie, to, co jest godne uwagi w tej historii i co nie odkryłem, coś, co może wy wcześniej odkryliście ode mnie, ale to, co jest godne powtórzenia może, to to, że ci młodzi ludzie dostąpili wybawienia nie od ognia, ale w ogniu. Bóg nie uchronił ich przed ogniem, ale Bóg wszedł w doświadczenie razem z nimi po to, żeby z tego doświadczenia ich wyprowadzić. I wiecie, i takie jest nasze chrześcijańskie życie. Bóg nie oszczędza nam doświadczeń, ale chcę ci powiedzieć, w myśl tej historii, na przykładzie tego świadectwa, Bóg jest z nami w naszych doświadczeniach. Amen? Bóg jest razem z nami. Bóg przeprowadza nas przez ogień, który nas trawi i pali. Czasami jest to, wiecie, trudne do zrozumienia, dlaczego pewne rzeczy nas spotykają, dlaczego pewne rzeczy nas dotykają. Czasami jesteśmy w ogniu i wydaje nam się, jakby Pan Bóg był gdzieś daleko, daleko. Ale chcę wam powiedzieć, Jezus jest razem z nami. Jezus jest z tobą w tym, przez co przechodzisz, jeśli jesteś wierny, wierna, jeśli Mu ufasz, na pewno Cię nie zostawi. Wiecie, Bóg, powiem nawet tak, szuka takich, którzy będą gotowi wejść w ogień, po to, żeby pokazać innym, kto tak naprawdę jest prawdziwym Bogiem. I jeszcze dzisiaj to może być ktoś z nas. Jakie będzie moje i twoje świadectwo? Musimy być świadomi też pewnej ważnej prawdy, że jeśli powiemy nie na kompromis, to diabeł rozpali ogień wściekłości przeciwko nam siedmiokrotnie. Ale musimy być również tego świadomi, że Jezus Chrystus, Boży Syn, wejdzie w ten ogień, aby razem z nami tam być i nas wyprowadzić. Wiecie, gdyby nie było prób i doświadczeń, Bóg nie miałby nas czego ratować.
A gdyby Pan Bóg nas nie miał z czego ratować, to nie byłoby świadectw. I oczywiście nie robi tego dlatego, żeby były świadectwa, żeby się nami bawić. Po prostu takie jest życie. Takie jest życie, wiecie, i tak, tak jest zepsuta, myślę, relacja też między człowiekiem a człowiekiem. Tak jest zepsuta relacja między człowiekiem a Bogiem, że po prostu wszyscy ponosimy tego konsekwencje. Ale Jezus przyszedł na ten świat, aby to, co człowiek zniszczył, aby naprawić. On sam przyszedł i on sam za to się wziął. Kolejna rzecz. Nie za długo już?
Widzę, że są zdania podzielone. Muszę przyspieszyć.
Próby wypalają nasze ja i zbliżają nas do Boga. W tej historii znowu jest coś, czego ja oczywiście nie odkryłem. Byli inni, którzy odkryli przede mną to, ale warto powtórzyć. Włos ich z głowy nie był spalony, ich odzienia nie były zniszczone, ani swąd ognia ich nie przeniknął. Ogień nic nie strawił oprócz jednej rzeczy, tego, czym byli związani. I to jest obraz, czego doświadczamy w próbach. Wiecie, w ogniu doświadczeń doświadczamy takich szczególnie dwóch rzeczy. Po pierwsze, prawdziwej obecności Jezusa. Prawdziwej obecności Bożego Syna, a po drugie, wypalania tego, czym zostaliśmy związani przez ten świat. Wiecie, ogień, który diabeł przeciwko nam próbuje rozpalić, Bóg ma moc wykorzystać, żeby strawił moją pychę, żeby strawił moje przyzwyczajenia, moje nałogi, myślenie tylko i wyłącznie o sobie, wiecie, mój egoizm, a także diabelskie pęta grzechu. I Bóg wykorzystuje również takie sytuacje, aby inni drapali się po głowach, aby inni wyczeszczali oczy i dziwowali się temu, że był 1% na to, żeby chłopak widział, a widzi. I niech się inni dziwują i chwała Bogu za to. Że ktoś kiedyś na mnie 15 lat temu spojrzał i ja sam na siebie bym, wiecie, złamanego grosza nie postawił. I wielu na mnie postawiło krzyżyk, ale Bóg dla mnie postawił krzyż, na którym umarł Jezus. Żeby się inni dziwili, że przegrany jeszcze może być zwycięzcą, że słaby i niechciany może być mocarzem w Chrystusie. Coś na koniec. Pewna ciekawostka. Lubicie ciekawostki? Do tego sam doszedłem. Nie wyczytałem tego, ale po prostu tak kopałem, grzebałem, myślałem, bo nie dawało mi to spokoju. Jedną z zagadek tego rozdziału jest to, gdzie był Daniel. Zadawaliście sobie kiedyś takie pytanie? Co z tym Danielem? No jest trzech, było czterech. Daniel cały czas od początku bierze udział w historii, nagle znika. Co się dzieje z Danielem? Chcecie wiedzieć, co myślę o tym? Nie? Myślę, że siedział obok Nebukadnesara i się modlił. I wnioskuję to na podstawie wersetów z Księgi Daniela z końcówki drugiego rozdziału 48 i 49. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko. Hojnie go obdarował, powołał na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. Lecz Daniel wyprosił króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrachowi, Meszachowi i Abednego, a Daniel pozostał na dworze królewskim. Wiecie, Daniel został naczelnym zwierzchnikiem magów. A w Biblii nie czytam, żeby magowie byli wzywani do tego, aby oddać pokłon posągowi. Zresztą jakaś świta musiała towarzyszyć królowi. I prawdopodobnie Daniel stał obok króla w tym momencie, kiedy jego przyjaciół wrzucano do pieca. Mało tego, ja pamiętam, on ich w to wpakował, bo to on wyprosił, żeby byli zarządcami prowincji, a ci właśnie byli wzywani. Wiecie, czasami możemy popełnić również i błędy w swoim życiu. Czasami chcemy dla kogoś dobrze, a nie wyjdzie, tak? Albo jak to ktoś powiedział, chcemy dobrze, a wychodzi jak zawsze. Ale czasami w swojej jakiejś gorliwości, w swoich dobrych zamiarach nie zawsze wychodzi nam dobrze i zamiast może komuś pomóc, to wręcz zaszkodzimy. Chcę ci powiedzieć, nie trap się tym. Ale stań przed Bogiem i wstawiaj się za swoimi przyjaciółmi. Wstawiaj się może za tymi, którzy, dla których chciałeś dobrze, a nie wyszło. Ja miałem takich, wiecie, taką historię, kiedy się nawróciłem, byłem już kilka miesięcy wierzący. Pracowałem wtedy na delegacji. I wiecie, i jednemu chłopakowi na delegacjach zwiastowałem Ewangelię i taki gdzieś poczułem wiatr w plecy, że w ogóle nie zważałem na to, że jest godzina 12 i że mój kolega drugi chce iść spać. Tylko otworzyłem Biblię i słuchajcie, do tej Biblii dopisałem swoje własne apokryfy, bo już, wiecie, wyczerpały się moje pokłady wiedzy Biblii, więc swoje teorie mu zacząłem wciskać. I wcale mu to na dobre nie wyszło. On później nie chciał ze mną rozmawiać już więcej o Biblii, o Panu Jezusie. Nie zawsze nam wyjdzie nasze dobre intencje i zamiast komuś pomóc, to czasami zaszkodzimy. Ale wiecie, z tego odbieram lekcję, że jeśli nawet tak jest, zawsze mogę stanąć przed Bogiem i jeszcze zobaczyć cud w życiu tych ludzi właśnie. Tak jak Daniel widział cud w życiu swoich przyjaciół. Zobaczył coś, czego może nawet się nie spodziewał. I kończąc już, kochani, to dzisiejszy wykład, przesłanie, chciałbym, żebyśmy też jako Kościół w Polsce, Kościół Pana Jezusa Chrystusa, odkupiony Jego własną krwią, żebyśmy naprawdę byli wyczuleni na słowo kompromis. Kiedy, gdzie i z kim. A jeśli chodzi, wiecie, o nasze wartości, to, co wyznajemy w niedzielę, niech to również ma swoje odzwierciedlenie w tygodniu. Niech nie będzie takiego kompromisu między niedzielą a resztą tygodnia. Niech będzie zawsze niedziela, amen. Niech będzie zawsze uwielbienie Boga, niech będzie zawsze stanie po stronie prawdy. Tego życzę sobie i tego życzę wam. Niech was Bóg błogosławi. Tak nam dopomóż. Panie, amen. Amen.